Dobrze, prosimy o przyciemnienie trochę świateł, bo oczywiście mamy temat, może nie całkowicie, bo będziemy się trochę bezpieczniej czuli. Powiem zupełnie szczerze, jest to temat, na który nie lubię mówić i w trakcie przekonacie się Państwo, że warto o tym wiedzieć. Natomiast jest to jeden z najtrudniejszych tematów, które można w ogóle wygłosić. Umarli mówią. Zaczniemy od dwóch bardzo ciekawych przypadków. Pierwszy dotyczy znanego naszego aktora Daniela Olbrychskiego, który pewnego razu, wiele, wiele lat temu, krzątał się po swoim domu i w pewnym momencie zdecydował, że weźmie kąpiel. No więc wszedł do łazienki i zaczął się kąpać. Ponieważ jego dom był zawsze bardzo otwarty dla gości, więc różni ludzie przychodzili i traf chciał, że wtedy, kiedy on się kąpał, przyszedł Zbigniew Cybulski. Również aktor, który dokładnie w tym roku mija 42 lata temu, zginął pod kołami pociągu na dworcu we Wrocławiu. Tak więc, no cóż, ponieważ oni byli bardzo zaprzyjaźnieni, to go bardzo nie zdziwiło. Kąpał się i rozmawiał z panem Zbigniewem Cybulskim o różnych sprawach. Ale w pewnym momencie rozmowa przebiegała w tym kierunku, że za chwilę on wyjdzie z wody, no i będą kontynuować spotkanie, na co pan Zbigniew mówi, że on nie ma czasu, bo się bardzo spieszy, a więc jakoś tam się zdawkowo pożegnali i on wyszedł. Spotkanie jak spotkanie, tylko problem polega na tym, że w tym czasie, kiedy pan Olbrychski kąpał się, to mniej więcej w tym samym czasie pan Zbigniew zginął zupełnie w innym mieście pod kołami pociągu. Więc z kim rozmawiał pan Olbrychski? Udzielił swojego wywiadu i mówił, że to go bardzo zastanowiło. Co to mogło być? Wręcz wstrząsnęło. A więc stawiamy na początku pytanie, kto to mógł być? Czy pan Cybulski? Rzeczywiście, skoro w tym samym czasie, w innym miejscu właśnie, mniej więcej w tym samym czasie, jak się później okazało, ginął pod kołami pociągu. Proszę o następny przykład. Pewna kobieta opowiadała o tym, osoba, którą moja rodzina znała bardzo blisko, opowiadała, że kiedy kładła się spać gdzieś około 22 godziny, to mniej więcej tuż przed 12 słyszała, jak otwierają się drzwi pokoju i do niej, do łóżka podchodzi jej mąż, zmarły mąż, kładzie się obok niej, leży przez około pół godziny, nie odzywa się, tak jak ona powiedziała, czuła jedynie chłód od niego, leży przez około pół godziny, następnie wstaje bez słowa, wychodzi, drzwi się zamykają i tak systematycznie dzień w dzień, przez wiele miesięcy. Powstaje pytanie i ona też pytała, czy to jest mój mąż? Ona chciała nawet z nim rozmawiać. Nie rozmawiał, tylko kładł się, potem wstawał, wychodził. Kto to był? Czy to był mąż tej pani? Przyjrzyjmy się. Zacznijmy przede wszystkim od tego, czym jest tak zwany duch, duchy, które przychodzą. Otóż według spirytyzmu, za chwilę powiemy, co to jest spirytyzm, według spirytyzmu to istota inteligentna, żyjąca po śmierci fizycznej człowieka, bytująca w świecie pozamaterialnym. Zgodnie z tą doktryną duchy żyją w świecie niewidzialnym, znajdującym się poza czasoprzestrzenią świata materialnego. W innym wymiarze bytowania są wszędzie. Przesyłają komunikaty za pośrednictwem mediów. Duchy mogą manifestować się przez osobę żyjącą, czyli tak, tak zwane medium, zmieniając jej wygląd, czyli tak zwana transfiguracja, mogą zmienić wagę dzięki mieszaniu fluidów. Duchy mogą komunikować się w sposób widzialny poprzez dźwięki, dotyk, mogą powodować hałas, mogą jakieś poruszanie przedmiotów, my nie widzimy, coś spada, coś się przesuwa, coś leci przez pokój. Także przez pismo podczas seansów spirytystycznych, a więc kierują ręką osoby, która jest tym medium i coś tam oczywiście piszą, czy jakiś rysunek, czy wreszcie poprzez muzykę. Czyli to jest kwestia ducha. Teraz przyjrzymy się, czym jest spirytyzm. Te dwa pojęcia musimy jakby tutaj na użytek dzisiejszego wykładu przybliżyć sobie. Spirytyzm to doktryna stworzona w połowie XIX wieku przez francuskiego naukowca Hipolyta Rivaila, głosząca istnienie w każdym człowieku tak zwanego czynnika myślącego, który po śmierci odłącza się od ciała fizycznego i wciela się przez proces jakby reinkarnacji w kolejne istoty. A więc twórcy tej teorii twierdzą, że właśnie ten czynnik myślący przeistacza się w różne istoty i może się pokazywać w różnej formie, w różnym kształcie. Zmarli ludzie mogą się porozumiewać z żywymi bezpośrednio albo za pośrednictwem specjalnie uzdolnionych w tym kierunku osób, czyli tak zwanych medium. No, tutaj mamy trochę historii na temat spirytyzmu. Zapoznajmy się. Mniej więcej w połowie ubiegłego stulecia nastała w Stanach Zjednoczonych, jak również w Europie, moda na spirytyzm. Za pomocą szczególnie uzdolnionych potemu ludzi, zwanych medium, próbowano przywoływać duchy i zadawać im pytania. Pierwsza rozmowa, to jest bardzo ciekawe, z duchem odbyła się 32 marca 1848 roku w pobliżu Nowego Jorku w pewnym domu, w którym straszyło. Mieszkańcy, rodzina Fox, słyszeli tam po nocach dziwne odgłosy pukania. Jedna z dwóch córek zdobyła się pewnej nocy na odwagę i zawołała w ciemność: "Zrób to, co ja zrobię", powiedziała i klasnęła 4 razy. Natychmiast odpowiedziało jej 4-krotne stukanie. Kiedy zapytała, czy jesteś człowiekiem, zapadła cisza. Jednak na słowa: "A jeśli jesteś duchem, wobec tego zastukaj 2 razy", i rozległo się podwójne stukanie. Poczekamy chwileczkę, dobrze. Wkrótce po tym wydarzeniu ukazała się w gazecie New York Herald Tribune informacja, że właśnie w ten sposób zaczął się pierwszy świadomy kontakt werbalny ze światami. A proszę cofnąć jeszcze może na moment. I tutaj mamy właśnie ten dom koło Nowego Jorku i to jest cała rodzina Foxów właśnie, która no, jak historycznie wynika z tego, po raz pierwszy, chociaż nie po raz pierwszy w ogóle, ale w czasach naszych, współczesnych bardziej, skontaktowała się właśnie z duchami. Informacja ta wywołała wręcz falę zaklinaczy duchów. Okazało się, że na całym świecie żyje mnóstwo osób, które mają predyspozycję do tego, by zostać medium. Czyli zainteresowanie było ogromne, czyli kimś, kto pośredniczy między światem materialnym a światem duchów. Powstały stowarzyszenia spirytystyczne. Modne stało się uczestnictwo w seansach, czyli tych spirytystycznych. Słowo to pochodzi z języka francuskiego i znaczy tyle, co posiedzenia, więc seans. Tak nazywano próby wywoływania duchów przy pomocy medium i przyjmowania od nich wieści zaświatów. Duchy zmarłych zwracały na siebie uwagę poprzez tajemnicze odgłosy, dźwięki albo zagadkowe podnoszenie stołu, sławny wirujący stolik, często znały szczegóły z życia zmarłych, które nie były znane nikomu z żyjących. A więc coś się tam potwierdzało. I tak mniej więcej to właśnie wyglądało w XIX wieku, kiedy ludzie zasiadali właśnie przy stoliku, trzymali się za ręce, ktoś prowadził to spotkanie, ktoś zadawał pytanie, albo poprzez stoliczek, albo przez szklankę, która ustawiała się na poszczególnych literach sama i wszyscy to obserwowali, nikt tą szklanką nie ruszał i poprzez właśnie odpowiedni zwrot w stronę jakichś liter przekazywały te duchy informacje. No i tutaj mamy podobną sytuację, kiedy ludzie siedzą i są zafascynowani tym, co się dzieje. Przypominam sobie, gdy jedna z osób, która brała udział w takim seansie spirytystycznym, tym razem nie przy stole, tylko w takim kole siedzieli razem na krzesłach i jedno krzesło było wolne. I w pewnym momencie, kiedy wypowiedzieli odpowiednie słowa przywołujące tego ducha, nikt nie widział tej postaci, która przychodziła, jedynie słyszeli głos, słyszeli dźwięki, słyszeli odgłosy, że ktoś idzie, bardzo ciężko stąpa, jako że podłoga była skrzypiąca, więc bardzo wyraźnie to było słychać, a potem następnie bardzo ciężko usiadła właśnie na tym krześle. A potem były zadawane pytania. Nikt nie widział postaci, ale słyszeli z kierunku krzesła, że szły odpowiedzi i informacje. A więc opowiadała to osoba, która uczestniczyła w tym. No nie jest tak, że ktoś coś może napisał, czy ktoś coś opowiedział gdzieś tam, ale osoby, które autentycznie same to przeżyły. Właśnie jedna z takich historii dotyczy Łodzi. Być może niektórzy nawet będą znali tę osobę, mianowicie była wtedy studentką, to jest dokładnie akademik, jeden z budynków na Lumumby w naszym mieście i studenci wpadli na pomysł, żeby zorganizować taki seans spirytystyczny. A więc zrobili wszystko zgodnie z wymogami, usiedli w pewnej ciszy, świeca, prawda, talerzyk i osoba, która była wtajemniczona, która zaczęła to prowadzić, wywiązała się z tego perfekcyjnie. Wszyscy byli zaszokowani, ponieważ w pewnym momencie jakaś postać zaczęła odpowiadać na ich pytania. Były różne pytania, tak jak ona odpowiedziała, ale w pewnym momencie, ponieważ ona, zresztą prawie jak wszyscy pozostali studenci, ale ona szczególnie była bardzo wierzącą osobą, być może nie powinna być w tym miejscu, raczej na pewno, ale w każdym razie zadała mu pytanie, co ty myślisz na temat Pana Jezusa? Była to jakaś postać z przeszłości, kogoś tam podszywająca się pod Napoleona czy kogoś. W każdym razie pytanie zostało skierowane, co ty myślisz o Jezusie Chrystusie? I drodzy Państwo, nie mogę tego powtórzyć, bo jest to brzydkie słowo. W każdym razie ta postać wypowiedziała coś bardzo wulgarnego, nazywając Pana Jezusa jakoś tam. Między innymi to była najlżejsza jeszcze wypowiedź, porównując do bydła i tak dalej, i tak dalej. Jakaś postać, która przyszła z zewnątrz, wypowiedziała się na temat Jezusa Chrystusa. Oni zadawali jeszcze jakieś pytania, a w końcu zaczęli coś tam żartować. I okazuje się, że w takich sytuacjach żartować nie wolno. I ta postać uderzyła w stolik, tak jak oni siedzieli, tak jak ona opowiadała, koleżanka, która była często u nas w domu. Uderzyła czarna dłoń, bardzo duża dłoń, uderzyła w sam środek tego stołu. Także wszyscy, jak to zobaczyli, oczywiście oderwali się od tego stołu, uciekali, zapalili światło. Nigdy więcej już tego nie próbowali. Czy to jest możliwe, że można nawiązać kontakt ze światem duchów? Tak, jak najbardziej. Są ludzie, którzy to widzieli i doświadczyli. Tutaj historia, którą Państwu opowiem, dzisiaj będzie kilka tych historii wstrząsających. Historia dotyczy konkretnie mojego ojca, który był również pastorem kościoła, w związku z tym odwiedzał różnych ludzi, spotykał najróżniejszych ludzi i między innymi kiedyś trafił do starego domu. Było to w Szczecinie, stary dom. Na pierwszym piętrze tego domu mieszkał pan, który, jak się okazało, był bardzo zainteresowany tym, ażeby rozmawiać o Panu Bogu, żeby rozmawiać o nadziei. Ale gdy spotykali się tak wielokrotnie, w pewnym momencie on mówi: wie pan, ja bardzo przyjemnie się czuję, kiedy pan przychodzi i rozmawiamy o tym, ale ja muszę panu jedną rzecz wyznać. I nie wiem, czy będzie szansa, żebyśmy my mogli się jeszcze kiedykolwiek spotkać. Więc mój ojciec pyta: ależ dlaczego, jeśli chodzi o mnie, ja jestem do dyspozycji, zawsze możemy to uczynić. Tak, ale chodzi o mnie. Chciałbym panu zdradzić pewną tajemnicę. Otóż kiedy przed laty byłem jeszcze młodym człowiekiem, chciałem zrobić jakąś karierę, materialną karierę. I kiedyś spotkałem się z taką dziwną grupą ludzi, którzy powiedzieli mi, że możesz to zrobić i że będzie ci się w życiu szczęściło. Ale musisz zrobić jedną rzecz, pewne zobowiązanie. A to zobowiązanie polegało na tym, dosłownie jak z jakiegoś filmu opowiadanie. Trzeba było nakuć swój palec, wziąć trochę krwi i podpisać się pod takim dokumentem, krwią, swoje nazwisko. Nazywamy to cyrografem. Podpisać swoje nazwisko, że jestem w jakiś sposób uczniem demona, który będzie mi pozwalał na to, żebym się w jakimś stopniu mógł bogacić, ale z drugiej strony będę jego uczniem i wykonywał jego polecenia. I on mówi do mojego ojca: ja bardzo chętnie bym chciał słyszeć o Jezusie, ale dla mnie drzwi są zamknięte, ponieważ ja musiałem podpisać się na tym dokumencie, że ja nigdy więcej nie będę chciał słyszeć ani w jakiś sposób interesować się postacią Jezusa Chrystusa. To było odpowiednio sformułowane, ale sens był mniej więcej podobny. I mówi: ja nie mogę teraz tego złamać. Ale wtedy mój tato mówi: no dobrze, proszę pana, ale Pan Bóg jest przecież silniejszy. Jeżeli będziemy rozmawiali z Nim, jeżeli będziemy modlili się do Niego, to nic panu nie grozi. O, mówi, ja zabrnąłem za daleko w te sprawy. No ale ojciec go w dalszym ciągu zachęcał i tak się rozstali. Przy następnym spotkaniu, kiedy mój ojciec wchodził po schodach, dosłownie jak w jakimś filmie, w horrorze, po skrzypiących schodach do tego domu, w pewnym momencie zauważył dziwną rzecz. Na półpiętrze mijał dwóch wysokich panów, liczących ponad 2 metry wzrostu, wysokich i bardzo dziwnie ubranych, na czarno, jakiś taki rodzaj szalika przerzucony przez szyję. I kiedy schodzili, to tato, mimo że nie był niskiego zupełnie wzrostu, to poczuł się malutki zupełnie, jak przed kosmitami. Wycofał się do tyłu, oni przeszli patrząc jakby mu w oczy i zbiegli i odeszli. No więc mój tato, coś jakby przeczuwając, że coś chyba się stało, wchodzi powoli do góry, drzwi uchylone, wchodzi do tego pomieszczenia. Co się okazuje, że człowiek ten leży na środku pokoju, pobity, zakrwawiony I tato zwraca się do niego i mówi, proszę pana, co się takiego stało? A on odpowiada i mówi, czy widział pan te istoty, które wyszły? Nie powiedział ludzie, tylko powiedział istoty, które wyszły z tego, z mojego mieszkania. Tak, widziałem jakichś dwóch wysokich mężczyzn. To nie byli ludzie. Przyszli, żeby sprawić mi krzywdę. I powiedzieli, że jeżeli dalej będę się tym interesował, to będzie jeszcze gorzej. Że on należy do nich. Oczywiście historia mrożąca w żyłach krew, jak powiadamy, ale autentyczna, prawdziwa. Mój tato rozmawiał z nim. Skracając powiem, że historia mimo wszystko w końcówce zakończyła się bardzo pomyślnie. Ale tak się dzieje z ludźmi, którzy próbują nawiązać kontakt z duchami tak zwanymi na zewnątrz. Wiara w duchy jest bardzo szeroko rozpowszechniona, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Blisko 40% Amerykanów wierzy, że jest w kontakcie bezpośrednim bądź przez medium właśnie ze zmarłymi. 40, prawie połowa Amerykanów dokładnie wierzy w to. Ta historia dotyczy osoby, która tutaj jest wśród nas, a więc wierzę, nie mogę nic tutaj przekłamać. Też to było w Szczecinie. Na jednym z pięter było pomieszczenie, w którym odbywały się regularnie seanse spirytystyczne. Natomiast na piętrze mieszkała właśnie ta osoba. No to dodam, że to jest moja ciocia. A więc opowiadała to z wielkim przeżyciem. Kiedykolwiek odbywały się na dole, na pierwszym piętrze, seanse spirytystyczne, to u niej w mieszkaniu, które wynajmowała, działy się jakieś dziwne rzeczy, dziwne zjawiska, jakieś stukania, okna otwierały się na przykład same. Coś się działo, zawsze jakieś efekty akustyczne, aż do pewnego momentu. Otóż pewnego razu, gdy położyła się spać, a na dole odbywał się seans spirytystyczny, oczywiście jak człowiek kładzie się spać, zamyka wszystkie drzwi, leży sobie spokojnie w łóżku, choć wtedy nie było spokojnie, jak za każdym razem. I w pewnym momencie, kiedy otworzyła swoje oczy, zobaczyła, że na oknie, otwartym oknie, siedzi mężczyzna i patrzy się na nią. Drzwi pozamykane. Nie było możliwości, żeby ktoś wszedł. Nie było żadnego balkonu. Nagle na oknie osoba, która siedzi i patrzy się. Oczywiście możemy sobie tylko wyobrazić, i to potwierdza fakty, jak szybko opuściła to pomieszczenie właśnie moja ciocia, ponieważ myśmy, a raczej moi rodzice, mieszkali w drugim końcu Szczecina, więc szybciutko, błyskawicznie się przemieściła do nas i już nie chciała nawet po rzeczy wrócić dosłownie do tego domu, rozdygotana, co tam się dzieje. Oczywiście jakaś postać usiadła na oknie. Co to była za postać? Kto to był? Stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, czyli opętanie, przepraszam, od tego powinienem zacząć, jest pewnym rodzajem wpływu nieosobowej siły. Według wielu religii, wierzeń, opętanie może być formą zawładnięcia ciałem przez duchy lub demony. Tak więc to jest jak gdyby dalszy etap kontaktu z duchami, z demonami. Człowiek może być zawładnięty całkowicie, tak jak ten człowiek, który podpisał cyrograf. On chce, on się na to zgadza. I te demony, które są na zewnątrz, mogą, oczywiście i chcą, posłużyć się takim człowiekiem. I może dojść do takiego stanu, który nazwany jest opętaniem, czyli zawłaszczeniem całkowitym człowieka. Są bardzo różne objawy opętania. Być może Państwo oglądali różne filmy, ale mniej więcej tak to można sobie wyobrazić. Objawy są różne, ale są ludzie, opisują, którzy widzieli taki stan, mianowicie kiedy na przykład dziewczynka albo ktokolwiek, jakiś mężczyzna był unoszony ponad łóżko albo był ściągany z tego łóżka. Jest również cały proces tak zwanych egzorcyzmów, żeby wypędzić demony właśnie z takiego człowieka. Więc to nie jest zjawisko, które gdzieś sporadycznie ma miejsce. Takie rzeczy mają miejsce w różnych szerokościach geograficznych. Takie rzeczy, jak tutaj widzimy, zdarzały się i zdarzają się dosyć często. Krzyk w wiejskiej chacie, tak to nazwałem. Historia, którą opowiadał, dzisiaj dosyć często nawiązuje do mojego ojca, mieszkał swego czasu na wiosce. I była tam kobieta, wszyscy wiedzieli o tym, że ona się zajmuje czarami, wróżeniem na różne sposoby. To, co niektórzy uważają, że to jest jakaś zabawa, że to jest nic groźnego, że to tak można powróżyć sobie i tak dalej. Wszyscy wiedzieli, że do tej kobiety, nazwalibyśmy do tej wiedźmy, mogą przychodzić różni ludzie i dowiadywać się różnych rzeczy. Ale kiedy ona, ta starsza pani, się już mocno zestarzała i spodziewała się, że będzie musiała rozstać się z tym życiem, to jej pragnieniem największym było, by zaprosić, a ponieważ mieszkała samotnie, zaprosić do siebie kogoś, kto będzie mógł być w bliskości z niej pewnej, a więc chociażby trzymać za rękę, siedząc przy łóżku. Kiedy pewni ludzie tam przyszli, to ona powiedziała, że dajcie mi chociaż kawałek jakiegoś kija, żebym ja mogła dotknąć kogokolwiek z was. Im bardziej ona prosiła, tym bardziej ludzie się bali i wycofywali, bo wiedzieli, że jest to dziwna osoba i dzieją się różne rzeczy w tym domu. I kiedy ona powoli schodziła z tego świata, stały się rzeczy niebywałe. Ludzie z daleka nasłuchiwali, co tam się dzieje w tej chacie. Mianowicie był potworny krzyk. Ona krzyczała tak, że aż trudno sobie wyobrazić, żeby starsza osoba mogła tak krzyczeć. Potwornie krzyczała. I nikt tam nie chciał wejść. Ponieważ było to po wojnie, to też nie było zainteresowania TVN-u na przykład. Więc ludzie stali i obserwowali, co to będzie dalej. Ksiądz też nie chciał wejść. Kiedy pewnego dnia, a ten krzyk trwał kilka dni, kiedy się już wszystko wyciszyło i ucichło, powolutku ludzie zaczęli tam wchodzić do tego pomieszczenia. I co się okazało, drodzy Państwo, że ta osoba leżała na łóżku, natomiast od pasa w górę miała ściągniętą skórę, naciągniętą na głowę aż do samej góry. Od pasa w górę, ściągnięta do góry. Nie mogła tego zrobić sama, bo człowiek nie mógłby coś takiego sobie zrobić. Nawet technicznie byłoby to ciężkie, nie mówiąc oczywiście o bólu. Powstaje pytanie, kto to zrobił? To widzieli ludzie. To nie są jakieś opowiadania, jak to mówimy, jedna pani, drugiej pani. Autentyczna historia. Kto to zrobił? Kto w taki sposób bestialski ingeruje w nasze życie? Komu na tym zależy? Kto tak postępuje z ludźmi? Bo fakty są oczywiste. Popatrzmy dalej. W teologii chrześcijańskiej opętaniem określa się zawładnięcie ciałem osoby opętanej przez demona. Teolodzy rozróżniają przyczyny opętania na zawinione i niezawinione. Za zawinione uważają między innymi dobrowolne oddanie się diabłu, świętokradztwo, uprawianie magii, wróżbiarstwa. A więc z pełnym naciskiem tutaj podkreślam, drodzy Państwo, że to jest, jeśli jest to świadoma decyzja, że ktoś chce mieć udział w takich praktykach, to może tak się skończyć. A więc zbrukanie jakichś rzeczy, które kojarzymy ze świętością. Tak dzieje się często gdzieś tam na estradach, gdzie ludzie śpiewający i grający jakieś demoniczne utwory w pewnym momencie drą na przykład Biblię i rzucają kartkami w tłum. To nawet jeden z polskich zespołów takie rzeczy praktykuje. A więc uprawianie również magii wróżbiarstwa pod różnym względem może doprowadzić i często doprowadza właśnie do opętania. Do niezawinionych z kolei zaliczają padnięcie ofiarą jakby przekleństwa i czarów. A więc to, co kojarzymy właśnie z łudu, z tymi laleczkami, nakłuwaniem, faktycznie to również ma odniesienie do świata demonów. I to jest oczywiście nie tylko zabawa, ale jest to autentycznie prawdą. Tak może wyglądać człowiek, który jest owładnięty właśnie demonem. Możemy sobie tak wyobrazić, tak wyglądają często twarze takich ludzi. A więc tracą całkowicie obraz człowieczeństwa jakby. W opisie opętania teologia chrześcijańska wyróżnia występowanie pewnych zjawisk towarzyszących opętaniu. Zjawiska te są podobnie opisane także w innych kulturach i religiach, na przykład mówienie językami nieznanymi danej osobie, która jest tym medium. Lewitacja, więc właśnie unoszenie, tak jak ten człowiek, który znajduje się pod sufitem. Ktoś go tam właśnie wrzucił, to jest autentyczne zdjęcie zrobione. Bilokacja, przemieszczanie, nadzwyczajna siła tych ludzi, a zwłaszcza wstręt do rzeczy świętych i poświęconych. Wszystko, co kojarzy się z Panem Bogiem, jest wstrętne dla tego świata demonów i tak właśnie się zachowują. Według Biblii oraz kościołów chrześcijańskich podczas obrzędu zwanego egzorcyzmem można uwolnić osobę z mocy demonicznej. Sam Nowy Testament dostarcza kilkudziesięciu przykładów opętań i uzdrowień wykonanych przez Jezusa Chrystusa oraz apostołów. Proszę Państwa, ta historia akurat dotyczy w pewnym sensie mnie, ponieważ mam kolegę, który był w takich dziwnych sytuacjach i kontaktach właśnie z osobami opętanymi. I ponieważ bardzo wiele rzeczy wierzę i wierzyłem także jemu, ale jak to się mówi, nie dowierzałem, a może on coś przesadza, a może on coś złego słyszał lub widział. Otóż opowiadał mi dwie historie. Jedna dotyczy kobiety, która, zresztą on zrobił mnóstwo zdjęć, pokazywał mi bardzo wiele tych zdjęć, jak ona wyglądała w stanie opętania. Otóż kiedy się modlili razem w kółku, trzymając się za ręce, w intencji tej kobiety, modlili się do Pana Boga, żeby Pan Bóg uzdrowił tę osobę, tak jak to czynił będąc kiedyś na tej ziemi, i wypędził demona, wtedy w pewnym momencie, tak jak stali i ona jakieś stała 1,5 metra od łóżka, wyskoczyła w pewnym momencie w trakcie modlitwy jak z bloków gdzieś do góry, coś ją rzuciło, tak jak na poprzednim zdjęciu tego młodego człowieka pod sufit, tak ją wyrzuciło w górę i ona spadła plecami na wersalkę, a później oczywiście bardzo krzyczała różnymi dziwnymi dźwiękami. Więc kiedy ja go zapytałem, czy ty rzeczywiście to widziałeś, on mówi, to chodź teraz i ja ci pokażę kilka zdjęć. To była gdzieś pierwsza w nocy, żeśmy się zagadali. Wiecie Państwo, noc nastraja czasami do modlitwy, ale w tej sytuacji było mi bardzo ciężko. Kiedy zacząłem oglądać te zdjęcia, mówię, wiesz co, przerwijmy to, już nie chcę dalej tego widzieć. Tak więc on to widział, ja widziałem oczywiście ze zdjęć. Ten sam człowiek, mój kolega, opowiadał o mężczyźnie, który był również w jego otoczeniu. Ten mężczyzna, dzisiaj powiem, że wszystko się fantastycznie dzięki Panu Bogu skończyło. Ale on opowiadał i to cały czas była ta historia gdzieś po 12 w nocy. Siedzieliśmy do 3 nad ranem. I on mówi, wiesz co, jak on odzywał, jakie dźwięki wydawał, kiedy myśmy stali, modlili się za tego młodego człowieka. Ja mówię, no jakie? On mówi, od bardzo wysokich tonów, jakie wydaje kobieta, co jest niemożliwe, żeby mężczyzna wydał, aż po tak głębokie, żeby się wystraszył, jak nisko, jakby jakiś potwór wypowiadał, czy wyrażał, emanował jakieś dźwięki. Ja mówię, wiesz co, no akurat o dźwiękach to trochę wiem. Nie, czy to jest rzeczywiście, może ci się coś wydawało? On mówi, chodź, ja ci puszczę nagrania. I z dyktafonu puszcza mi nagrania. Puścił mi chyba z 1,5 minuty i ja przerwałem. Nie chciałem tego słuchać. Dreszcz mnie przechodził po całym ciele. Rzeczywiście jest to coś, co byśmy mogli sobie wyobrazić jako coś strasznego, coś demonicznego. Dźwięki od najwyższego, a potem mówił tak jakby gdzieś z otchłani jakiejś, jak nie człowiek kompletnie, tylko jakiś potwór gdzieś, jakiś zamieszkujący, nie wiem, od męty, tak. Więc to mnie rzeczywiście przeraziło. To mogłem sam wysłuchać. I tak rzeczywiście wyglądają twarze ludzi, którzy są opętani. A to jest historia, którą widziałem jako młody chłopiec. Wtedy miałem jakieś 6-7 lat. Pamiętam, że w takim kościele chrześcijańskim 6 mężczyzn modliło się za jakąś kobietę. Szczegółów nie znałem, nie wiedziałem, o co chodzi. Dzisiaj już wiem, że taka możliwość modlitwy za kogoś istnieje, żeby Pan Bóg uratował, żeby Pan Bóg pozbawił tych demonów kogoś. To jest możliwe. Ale wtedy jako 7-letnie dziecko nie rozumiałem. Wiedziałem tylko, że jacyś tam wujkowie, jacyś panowie się modlą. Ale w pewnym momencie zobaczyłem coś, co do dzisiaj pamiętam. Otóż uchyliły się drzwi i tak jak to dzieci, wszedłem i patrzyłem, co się dzieje. Otóż zobaczyłem w rogu kobietę, która miała twarz potworną, jeszcze gorzej wyglądała. Krzyczała strasznie i trzymało ją przynajmniej 6 mężczyzn, żeby sobie nie zrobiła krzywdy. I pamiętam, że oni mieli ogromne trudności, żeby ją utrzymać. Byłem przerażony i do dzisiaj pamiętam tę scenę. Później dowiedziałem się, kiedy już byłem starszy, że to jest coś, co nazywa się opętaniem. Że za taką osobę można się modlić. Że kiedyś ona weszła w taki stan, nie wiedzieli, czy świadomie, czy nieświadomie, ale ktoś zawładnął nią. Przestała odpowiadać za swoje czyny. Ktoś zrobił ją narzędziem. Ktoś ją poniżył w taki sposób, gorzej niż zwierzę. Komu na tym zależało? Popatrzmy dalej. W religiach niechrześcijańskich opętanie to nawiązanie kontaktu z istotami subtelnymi, nierejestrowalnymi, zwykłymi zmysłami, a dającymi się obserwować przy użyciu zmysłów subtelnych, jak to jest określone. Na przykład buddyzm twierdzi, że demony, czyli asurowie, to istoty zamieszkujące specjalny rodzaj piekła. Obok takich istot jak prety, czyli głodne duchy, mnisi niekiedy prowadzili rozmowy z demonami, potrafiąc je przekonać do wejścia na ścieżkę poszukiwania prawdy i porzucenia złych zamiarów. Samo tak zwane opętanie to przebywanie demona w pewnym miejscu, jak oni twierdzą, w pewnej odległości od człowieka, co jednak umożliwia komunikację lub może przebywać także w człowieku. A więc nawet właśnie w religiach niechrześcijańskich ta wiedza również na temat tych niebezpieczeństw, a więc kontaktu z demonami jest obecna. Opętanie w kulturze współczesnej. Najbardziej znane i zaadoptowane przez literaturę współczesną zjawiska opętania to opętanie mniszek z Ludeą, które posłużyło jako kanwa dla opery Krzysztofa Pendereckiego Diabły z Ludeą. Opętanie z kolei z Salem, czarownice z Salem pod tytułem. W Polsce matka Joanna od Aniołów, jej towarzyszki, powieść Jarosława Iwaszkiewicza oraz nakręcony na tej podstawie film przez Jerzego Kawalerowicza. A więc nawet w literaturze znajduje to swoje, oczywiście w filmie, w sztuce, odbicie. W Niemczech opętanie Annelise Michel pod nazwą później filmu Egzorcyzmy Emily Rose Scotta Derricksona. To głośny przypadek opętania 23-letniej kobiety, czyli film na autentycznych faktach oparty, który jest jednym z najlepiej udokumentowanych, bo aż 110 godzin zapisu. I skończył się ten eksperyment cały śmiercią ofiary. Najbardziej popularnym dziełem współczesnym odwołującym się do zjawiska opętania jest zapewne film Egzorcysta Williama Friedkina. A więc to jest ta dziewczyna, która była opętana właśnie przez demona. Na podstawie właśnie jej przypadku nakręcono film Egzorcyzmy Emily Rose. Opętanie według psychologii objawia się, czyli jako nauki, objawia się zanikiem kontaktu ze światem rzeczywistym. Brak zmysłu widzenia i słuchu, mimo otwartych oczu oraz braku bodźców na reakcje zewnętrzne. A więc jest to jakiś świat, który jest wyalienowany od rzeczywistego świata. Dana osoba staje się odporna na ból, a jej siła zwiększa się wielokrotnie. Osoba opętana traci kontakt ze światem rzeczywistym, zaczyna zachowywać się, jak gdyby była przeciwieństwem samej siebie. I taka właśnie jest jakby tutaj tendencja, zachowanie. A tutaj możecie Państwo zauważyć na tych dwóch rysunkach, to jest Biblia Szatana. Tam znajdują się informacje, oczywiście, które mają na celu zaznajomienie się z całym tym zagadnieniem kontaktu z szatanem. I oczywiście ludzie czytają tę Biblię, wchodzą w te sprawy, natomiast bardzo trudno jest wyjść potem, jeżeli ktoś właśnie wszedł, zaangażował się w tę teorię, tę literaturę, a przede wszystkim w kontakt. Tutaj zrobiono zdjęcie postaci, która przemieszczała się po schodach. Możecie zauważyć Państwo tę właśnie białą taką łunę. Proszę dalej. Istnieją również nadzwyczajne działania demona, których wynikiem są wyjątkowe zaburzenia. Czasami dochodzi do nich z naszej winy, czasami z winy innych. Włoski egzorcysta, ksiądz Gabriel Amort, wymienia cztery kategorie takich szatańskich działań. Po pierwsze opętanie, które objawia się w ten sposób, że szatan, diabeł wchodzi w ciało człowieka i manifestuje swą obecność przez gesty i słowa. A więc wykrzywianie twarzy, ust, jakieś dźwięki wypowiadanie. I wiemy, że jest to na przykład delikatna jakaś osoba, jakaś kobieta i ona nie jest w stanie takich dźwięków wydać z siebie I nagle patrzymy, że to jest zupełnie ktoś inny. Innym objawem opętania jest dręczenie. Demon uderza w osobę przez cierpienia i przekleństwa, działając na poziomie zdrowia fizycznego. Ludzie czasami mówią, może Pan Bóg to jest winny. Dlaczego ja tak choruję? Pewno Pan Bóg, bo On odpowiada za wszystko. A więc ten demon działa na poziomie zdrowia fizycznego, także naszych emocji, które być może czasami właśnie są całkowicie jakby uderzające w nas i niszczące nas, oraz oczywiście w pracy, którą wykonujemy. Jest to przypadek bardzo trudny do rozeznania, ponieważ często wydaje się, że te choroby udręki są spowodowane czynnikami naturalnymi. I dlatego trzeba oczywiście skonsultować to nieraz z lekarzem, specjalistą, ale rzeczywiście czasami jest to wyraźnym objawem ingerencji nadnaturalnych. Posiadanie, czyli pewnego rodzaju obsesja. Szatan powoduje niepokój, trwogę, udręki wewnętrzne. I czasami ludzie mówią, to może jest spowodowane okolicznościami, sytuacją, w jakiej ja się znajduję. Ale czasami jest to właśnie za ingerencją szatana. Nawiedzenia diabelskie są to przekleństwa uderzające w przedmioty i rzeczy. Zdarza się, że należy egzorcyzmować domy czy jakieś miejsca, bo coś stuka, ktoś chodzi po stopniach, jakieś przedmioty się przesuwają. To nawet w programie Nie do wiary kiedyś pokazywano różnego rodzaju tego typu zjawiska. Odwołując się do filmu Egzorcysta, chciałbym zwrócić uwagę, że opętanie dziewczynki poprzedziła właśnie jej zabawa za pomocą spirytystycznego talerzyka, w trakcie której prowadziła rozmowy z kimś, kto przedstawił się jako kapitan Red. W ten sposób demon stopniowo oswajał ze sobą dziewczynkę i udawał jej przyjaciela, aż zawładnią nią całkowicie. Tak to się skończyło dla osoby, która uważała, że to może jest jakaś niewinna zabawa. I tak nieraz młodzi ludzie eksperymentują, nie wiedząc, że wchodzą naprawdę w świat demoniczny. Dlatego jeżeli mamy, drodzy Państwo, kontakt z takimi osobami, albo tym bardziej z kimś, kto jest bliski naszemu sercu, pamiętajmy, to nie jest zabawa. W taki sposób wchodzi się w stan opętania, z którego później bardzo trudno wyjść, a można nawet stracić życie. Oznaką opętania może być także przemawianie z tego opętanego innym głosem. To, o czym mówiliśmy, ale tutaj, drodzy Państwo, jeszcze zauważacie takie właśnie znaczki. To są skróty do tekstów z Biblii, na przykład z Ewangelii MT Mateusza, czy MK Marka, czy EUK, to jest Łukasza. I tam możecie przeczytać właśnie w Biblii, że sam Pan Jezus spotykał takich ludzi. Te historie są opisane. Ktoś tam mieszkał między grobami, ktoś wychodził, rozrywał swoje szaty, ktoś kaleczył się. I kiedy przyprowadzono takiego człowieka, czy on sam przyszedł do Pana Jezusa, to wtedy Jezus Chrystus uzdrawiał go. Wchodził w dialog. Ta osoba, niby ta osoba odpowiadała, ale tak naprawdę to demon odpowiadał za tę osobę. I te historie są opisane, a więc to nie jest zjawisko, które się pojawiło teraz. Pan Jezus miał mocno z tym do czynienia, jak również apostołowie. Były sytuacje, że szatan ma możliwość przepowiadania także przyszłości. Nam się wydaje, że jeżeli ktoś mówi i przepowiada przyszłość, to musi być osoba o nadzwyczajnych jakichś predyspozycjach, a być może nawet osoba, którą Pan Bóg steruje. Nie zawsze tak jest. Niestety najczęściej jest tak, że diabeł posługuje się człowiekiem jako medium, żeby o pewnych informacjach powiedzieć do przodu. A musicie Państwo również wiedzieć i to, że szatan ma możliwości, by pewne nawet fakty zaaranżować w przyszłości, po to, żeby potwierdzić, że te przepowiednie rzeczywiście są wiarygodne. On ma możliwość aranżowania pewnych sytuacji, nie wszystkich, bo ma oczywiście swoje ograniczenia, ale ma też możliwości. Może także objawiać się poprzez czasowe niepokoje, zachowanie się, wrzaski, zgrzytanie zębami, jakieś szaleństwa. Jeżeli czasami dostrzegamy, chciałbym przestrzec, żebyście Państwo nie widzieli teraz we wszystkich ludziach demonów, bo ktoś na przykład zgrzyta zębami, zwłaszcza w nocy, prawda? To może być objaw jakiś chorobowy, to niekoniecznie, ale również takie objawy mogą towarzyszyć w jakimś zespole zachowań także osoby opętanej. Niezwykła siła fizyczna. Pamiętam właśnie tą kobietę z mojego dzieciństwa, która potrafiła odrzucić jedną ręką dwóch mężczyzn. To jest nadzwyczajna siła. Jak również wielki sprzeciw w stosunku do wszystkiego, co Boże i święte, o czym mówiliśmy. No i wspominaliśmy także, że cechą charakterystyczną, co ciekawe, że ci ludzie potrafią przemawiać różnymi językami, nie ucząc się ich wcześniej. W swojej ostatniej książce jeden z największych włoskich psychiatrów, psychiatra Alferno Simone Morabito w każdym razie, nie znam na tyle włoskiego, ale ten pan psychiatra właśnie tak się nazywał, pan Morabito, profesor, w książce Psychiatra w piekle pisze, że podczas wieloletniej pracy z pacjentami miał okazję zbadać setki przypadków opętania. Według niego we Włoszech są tysiące pacjentów dotkniętych tą straszną chorobą, która nie jest prawidłowo rozpoznana i zdiagnozowana, tylko dlatego, że najczęściej lekarze nie są świadomi istnienia osobowych sił zła. Próbują to w jakiś racjonalny sposób wytłumaczyć, dystansując się właśnie od możliwości istnienia tych osobowych sił zła. Do rozpoznania tej choroby konieczna jest, jak mówi profesor, wiara. Człowiek, jeśli jest wierzący, to momentalnie wie, o co chodzi. Tylko wierzący w Chrystusa i modlący się lekarz, który współpracuje z duchownym, jest w stanie dobrze zdiagnozować przypadki diabelskich opętań. Dobrze, to nie znaczy, że to jest łatwe, ale jest możliwe w przypadku człowieka wierzącego, bo bierze pod uwagę świat, o którym także pisze Biblia, między innymi. Spirytyzm był bardzo popularny wśród ludów pogańskich w czasach Starego Testamentu, kiedy Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej, do Kanaanu. Pan Bóg ostrzegał ich przed tymi pogańskimi praktykami. Podkreślam, przed pogańskimi praktykami. Biblia mówi, gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Podkreślam, obrzydliwości tych ludów, mówi Pan Bóg. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, bo takie oczywiście były różne wróżby i takie praktyki, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Drodzy Państwo, jeżeli człowiek ma pewną orientację religijną, jeżeli myśli o tym, że Pan Bóg jednak ma wpływ na świat, na życie, jeżeli jakiekolwiek ma znaczenie dla nas osobiście, to warto posłuchać właśnie takich poleceń, takich zakazów. Tym bardziej, kiedy myślę sobie o takiej wielkiej grupie ludzi, skądinąd może wierzących ludzi, chrześcijan, którzy corocznie odwiedzają różne miejsca, różne festiwale wróżb, które są absolutnie niebezpieczne dla człowieka. Być może nieraz z pozoru niewinnie wyglądają jakiś kamień, jakieś zaklęcie, jakaś książka. Ale dokładnie kończy się tym, o czym mówiliśmy przez całą tę godzinę. Niech nie znajdzie się Żaden guślarz, jeszcze poproszę o cofnięcie. Wywoływacz duchów, wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Dla nas, powiedzmy, ludzi wierzących, wydaje się brzmieć to bardzo autorytatywnie. Pan Jezus podczas swego życia na ziemi nie tylko odrzucił pokusy na pustyni, jak czytamy, szatan przystąpił do niego, ale także wypędzał szatana i inne złe duchy, nakazując im uległość swojej boskiej woli. Faktycznie Pan Jezus miał tę możliwość, zresztą potem i apostołowie, którzy wypędzali demony z ludzi. Dzieje apostolskie mówią, że dobrze czynił, uzdrawiał wszystkich dręczonych przez diabła. W ten sposób okazał swe oczywiście zbawcze dzieło polegające na uwolnieniu człowieka z grzechu i jego następstw oraz z mocy tego, który jest pierwszym sprawcą grzechu, o czym mówi Biblia, zabójcą od początku i ojcem kłamstwa w Ewangelii według świętego Jana 8:44. Podkreśla to właśnie Pan Jezus, że na tej ziemi, w tym okręgu jakby ziemskim, egzystują demony i jak Jezus określił, że są to demony kłamliwe, a więc nie przedstawiają prawdy rzeczywistej. Nie zatrzymał tej mocy tylko dla siebie, udzielił apostołom i innym uczniom władzy, aby wyrzucali duchy nieczyste, o czym mówią te fragmenty Biblii. Obiecał, że pośle im Ducha Świętego, aby przekonał świat o sądzie, bo władca tego świata już został osądzony. Mowa jest o władcy tego świata. Pan Jezus identyfikuje go właśnie z diabłem, identyfikuje go z szatanem. I jednocześnie otwiera ten świat tajemny, mówiąc, że to, co się dzieje, co złego spada na was, to, że umierają najbliżsi w tragicznych różnych sytuacjach, to, że tyle jest chorób, że tyle jest morderstw, że tyle wojen rozmaitych, tyle śmierci przypadkowych, to nie tyle właśnie Bóg jest odpowiedzialny za to, jak właśnie ten, który został osądzony, to jest szatan. Pośród znaków, które będą towarzyszyć wierzącym, wymienione jest w Ewangelii wyrzucanie złych demonów. To znaczy, że Biblia bardzo wyraźnie mówi, że takie zjawisko będziecie spotykać i powinniście wiedzieć, na czym to, mówi Pan Jezus, polega. Szatan nie chce, aby o nim pisano. Zwróćcie Państwo uwagę, przeszkadza. Wiedzą o tym zarówno autorzy poważnych teologicznych traktatów, jak też szukający sensacji dziennikarze. Gdy podejmowano temat związany z szatanem, pojawiały się zastanawiające trudności, psuły się urządzenia, komplikowały się relacje międzyludzkie, a czasami następowało bardzo tragiczne jakieś wydarzenie. Niewiara w diabła jest jednym z jego sukcesów, podobnie jak traktowanie go jedynie jako mitu lub symbolu ogólnego zła. Kiedy na zakończenie modlitwy Ojcze nasz mówimy, ale nas zbaw ode złego, to zło, o którym mówi ta prośba, nie jest jakąś abstrakcją, prawda, coś złego, lecz oznacza konkretną osobę, szatana, złego anioła, który sprzeciwił się Bogu, a nie, jakbyśmy czasami sądzili, że to jest jakieś tam zło, ogólnie traktując. Tak więc nawet ta najsłynniejsza modlitwa pańska uwzględnia to niebezpieczeństwo. Ale chciałbym Państwu powiedzieć, że pewnego razu jeden z prelegentów miał w Filharmonii Katowickiej wykłady, cały szereg różnych wykładów, w jakimś sensie podobnych jak my prowadzimy. Było bardzo dużo ludzi, około, nie wiem, kilkaset w każdym bądź razie, i ponieważ w jakimś stopniu towarzyszyłem tej jego pracy, więc przyglądałem się od kulis, w jaki sposób on się przygotowuje do wykładów. I pamiętam pewnego razu przyszedł do nas, bo było nas kilku, i mówi: słuchajcie, dzisiaj modlimy się w sposób absolutnie szczególny. A dlaczego? Bo dzisiaj będę mówił o szatanie. niekoniecznie on jest zadowolony, żeby go demaskować. Więc wiecie, że musimy, kiedy ja będę miał wykład, to wy się modlicie. Ale zanim zacznę wykład, to proszę was o modlitwę. I pamiętam, że żeśmy dłuższy czas modlili się. I wyobraźcie sobie taką sytuację. On wychodzi na podium, rozpoczyna swój wykład i w pewnym momencie gasną wszystkie światła. Wszystkie światła zgasły. Wiecie, to bardzo komplikuje, bo oczywiście w trakcie wykładu wszystko trzeba ustawiać, projektory i tak dalej. Cały sprzęt, wszystko wyłączone. I ponieważ sala jest duża, więc trudno jest krzyczeć. Więc mimo wszystko wyszła osoba prowadząca i powiedziała, postaramy się możliwie przywrócić wszystko w krótkim czasie. I w zasadzie polegało to tylko na tym, że wróciliśmy z powrotem do pomieszczenia i zaczęliśmy się modlić do Pana Boga, żeby pomógł nam w tej sytuacji. Zanim skończyliśmy modlitwę, światła się zapaliły. Żaden technik nie poszedł, żeby coś uruchamiać, jakieś korki tradycyjne i tak dalej. Po prostu ktoś chciał i przerwał w trakcie. Ja dziękuję Bogu, chociaż jeszcze wykładu nie skończyłem. W każdym bądź razie takie rzeczy się bardzo często dzieją. Komuś zależy na tym, żeby go nie demaskować. Proszę bardzo. Spirytyzm to pogląd uznający istnienie duchów oraz dusz zmarłych i możliwość kontaktu z nimi. Najczęściej przy pomocy mediów, czyli osób szczególnie w dziedzinie uzdolnionych, które pośredniczą w przekazie informacji z zaświatów. Jest ktoś, kto to prowadzi. Ktoś, kto się godzi, żeby szatan go używał. I w ten sposób możemy nawiązywać kontakty z Napoleonem, z Hitlerem, Stalinem, z Elvisem Presleyem, ale także i z najbliższą osobą. Tylko czy to jest ta najbliższa osoba? Gdyby tak było, gdyby to była najbliższa osoba, która przychodzi z zaświatów i nas pociesza i mówi, że to jest, żebyśmy się nie martwili, że oni na przykład nad nami czuwają. Nigdy Pan Bóg by nie wypowiedział takich słów, że to jest obrzydliwością. To znaczy, że kogoś stać na mistyfikację, to znaczy, że ktoś może przeistoczyć się w jakąś postać. Pamiętam historię. Otóż pewien młody człowiek wrócił do domu. Było to na wiosce. I kiedy wrócił do domu, rozmawiał ze swoją mamą, ale na drugi dzień wstał i mówi, wiesz co, boli mnie ramię. Ale to może gdzieś się uderzyłeś, przypomnij sobie. No w zasadzie nigdzie tak nie. Ale wiesz, przypominam sobie, że idąc do domu wczoraj, zderzyłem się i tam powiedział po imieniu, powiedzmy sobie, z Piotrem, który zderzył się i nawet tak się odskoczyłem i powiedziałem, no słuchaj, jak ty idziesz, ale on się nie odezwał i poszedł. Ale matka mówi, jak to, o kim ty mówisz? No o tym Piotrze i tam po nazwisko. Ale przecież on nie żyje już od roku czasu. Biblia mówi, że szatan ma możliwość, żeby przeistaczać się w różne postaci. Postaci, które mogą nas nawet zachwycić, ująć. Mogą być to nasi najbliżsi. Może być to mąż, który przychodzi. Żona, która przychodzi. Działo się to w Afryce. Pewien misjonarz, który bardzo mocno studiował Biblię. I wiedział, że nie jest możliwy kontakt ze światem duchów. Tłumaczył to różnym ludziom właśnie w Afryce. I pewnego razu jego synek, który miał 5 latek, zmarł. Zachorował jakąś chorobę malaryczną i zmarł. Był w strasznej rozpaczy, również jego żona. Bardzo to przeżyli. I kiedy pochowali go w bardzo głębokim smutku, pewnego dnia, niedługo po pogrzebie, jego żona myła naczynia w kuchni. I tak jak on to opowiadał mi, w pewnym momencie zauważyła kątem oka, że otwierają się drzwi. I wchodzi jej mały synek, 5-letni. Idzie w jej kierunku, otwiera swoje ramiona i mówi: mamusiu, przyszedłem do ciebie. Mamusi w głowie zawirowało, ponieważ ona, podobnie jak jej mąż, wiedzieli, że nie ma możliwości kontaktu z tym światem zmarłych ludzi. Jeśli ktoś, to może demon przyjść pod postacią. Więc powiedziała coś, co jeśli by państwo kiedykolwiek w swoim życiu, nie daj Boże, znaleźli się w takiej sytuacji, powinni zachować się bardzo podobnie. Nie wierząc w to, co widzimy od razu, ale zupełnie na chłodno trzeba jedną rzecz powiedzieć, taką, jaką ona powiedziała. A mianowicie powiedziała tak, ten chłopiec idzie do niej, ona patrzy i tak jak opowiadał jej mąż, nachyliła się nad nim i powiedziała to jedno zdanie. W imieniu Jezusa Chrystusa pytam cię, czy jesteś moim synkiem. I wiecie państwo, co się stało? Ten mały chłopczyk w pewnym momencie przeobraził się na jej oczach w dorosłego, wysokiego mężczyznę, na czarno ubranego, tak jakby go wyjął z trumny. Na czarno ubranego. Spojrzał się na nią ironicznie, odkręcił się, drzwi się same otworzyły i on wyszedł. Jej synek niby. Jak to jest możliwe? Faktycznie ten właśnie misjonarz, z którym miałem przyjemność rozmawiać, mówi, to była straszna, ogromne nasze doświadczenia, szczególnie dla żony. Ale jeżeli coś takiego w życiu się zdarzy, o tym mówił Pan Jezus, w imieniu Jezusa możemy zapytać, dlaczego w imieniu Jezusa? Dlatego, że jest to jedyna siła we wszechświecie, Jezusa Chrystusa, wobec której szatan nie może zaoponować do końca. Musi się zdemaskować. I w związku z tym jest to jedyna nasza ochrona. Jezus jedyną jest naszą ochroną, jeżeli chcemy rozpoznać, czy to jest zjawisko prawdziwe, czy ktoś się podszył. Co Bóg mówi na temat spirytyzmu? Biblia mówi, nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów, ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Ludzie szukają porady u mediów posiadających paranormalne zdolności. Jakie jest prawdziwe źródło wiadomości przekazywanych przez spirytystów? Wydarzenie w życiu apostoła Pawła rzuca pewne światło na ich prawdziwe pochodzenie. Biblia mówi, a gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję cię w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Czyli nawet opętani ludzie mogą mówić dobre informacje o kimś, bo to była akurat prawda. Apostoł Paweł był misjonarzem samego Jezusa Chrystusa. Ale zupełnie podłoże tego było inne, źródło było inne. Oczywiście była opętana. Kiedy upadły anioły, to jest refleksja, która wynika z Biblii, które żyły razem z Bogiem w niebie, zbuntowały się razem z szatanem przeciwko Bogu, zostały zrzucone na ziemię, Biblia mówi, i wybuchła walka w niebie. Michał anioł i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem, walczył smok, aniołowie jego. Oczywiście tu są pewne symbole, ale liczy się istota jakby tutaj treści. Walczył smok, aniołowie jego, lecz nie przemógł, nie było już dla nich miejsca w niebie. Zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem, szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, a wraz z nim również jego aniołowie. bardzo wysoka inteligencja, a więc istota duchowa, która ma możliwości przeistaczania się w różne postaci. Możecie zobaczyć twarze, które doskonale znacie, które odeszły, zmarli ludzie, mogą się pokazać. Przed tym przestrzegał właśnie Pan Jezus. Bóg potępia i zakazuje uprawiania spirytyzmu, gdyż w trakcie seansów spirytystycznych nawiązywany jest kontakt ze złymi duchami. Co więcej, w czasach Izraela ludzie uprawiający takie praktyki ponosili nawet śmierć. Biblia mówi, a jeśli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy i wróżyć, to poniosą śmierć. Albo z księgi Izajasza. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów, czarowników, którzy szepcą, mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma radzić się swojego Boga? No właśnie, drodzy Państwo, czy Bóg, czy człowiek, przepraszam, nie powinien radzić się swojego Boga? Jeżeli Państwo tę całą historię, straszną historię, jak powiedziałem, którą z niechęcią opowiadałem, chciałbym zakończyć tym, co tchnie naszą nadzieją. Otóż tam, gdzie demon występuje, tam występuje zawsze zamieszanie. Tam zawsze ktoś traci. Tam zawsze ktoś traci albo na umyśle, albo w ogóle na swoim życiu. Natomiast gdy zbliżamy się do Boga, On nas zawsze dowartościowuje. Jeżeli jesteśmy blisko Jezusa, zmieniamy się. Jeżeli odwiedzamy Go na tym symbolicznym wzgórzu Golgoty, w nas dokonuje się zmiana. Czego się tam uczymy? Między innymi tego, żeby służyć innym ludziom. Kiedyś Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja wam sprawię odpocznienie. To jest to, czego nam wszystkim ludziom brakuje w tym zmęczonym świecie. To jest to, czego brakuje Tobie i mnie. Odpoczynku, spokoju. Jeżeli wejdziemy w ten świat demonów, to co proponują inni ludzie, ktoś tam na nas czeka, żeby wprowadzić nas w świat, który nas zniszczy i odprowadzi od Boga. To, co chciałbym dzisiaj powiedzieć na koniec, to właśnie to, byśmy byli blisko Boga, który jest dla nas odpocznieniem, zbawieniem, nadzieją. Dla Ciebie, dla mnie, ale także dla Twoich dzieci, dla moich dzieci. Nawet dla Twoich sąsiadów, którzy może nie wiedzą o tym, jakie kryją się niebezpieczeństwa. Jakie to ważne, byśmy byli pod ochroną naszego Boga. Drodzy Państwo, nie wszystkie wykłady kończę, ale jeśli pozwolicie, ten wykład chciałbym zakończyć modlitwą. Jeżeli będziecie tak uprzejmi, proszę Was o powstanie. Panie Boże, który mieszkasz na wysokim niebie, dziękujemy, że obiecałeś i jesteś wśród nas. Dziękujemy za ostrzeżenia. I dziękujemy za to, że gdy przyjdziemy do Ciebie, Ty jesteś w stanie ochronić nas i wydostać z najgłębszej matni. Dziękujemy, że ostrzegłeś nas, że taki świat istnieje. Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Ale dzisiaj, kiedy kończymy ten smutny wykład, chcemy zakończyć z nadzieją, że właśnie Ty jesteś tym, który nas chronisz. I chcemy z Tobą rozmawiać. Chcemy z Tobą rozmawiać, myśląc o przyszłości i o teraźniejszości. Bo jedynie Ty możesz dać nam pokój, nadzieję i inspirację do życia. Amen.